Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Michał Król.
Technika musi służyć dobru człowieka, mówił papież podczas spotkania z członkami Papieskiej Akademii Życia. Tym razem tematem jej obrad jest robotyka.
Franciszek spotkał się z prawosławną delegacją z Grecji. Ważne, byśmy patrzyli na siebie jak na braci, a nie jak na obcych, których ktoś postawił nam na drodze, mówił Ojciec Święty.
Watykański szczyt o ochronie nieletnich pokazał, że w niektórych kościołach lokalnych na tym polu wiele pozostało do zrobienia. Stolica Apostolska będzie zabiegała o nadrobienie tych zaległości, zapowiadają organizatorzy zakończonego wczoraj spotkania.
Witamy 25 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
Technika winna służyć dobru człowieka oraz przyczyniać się do promocji i ochrony życia. To myśl przewodnia przemówienia, które Franciszek skierował do członków Papieskiej Akademii Życia. Spotkali się oni na corocznej sesji plenarnej, która poświęcona jest tematowi robotyka, osoby, maszyny i zdrowie.
Papież wskazał na dramatyczny paradoks, w którym żyje współczesny świat. Z jednej strony ludzie posiadają zdolności naukowe i techniczne do osiągnięcia dobrobytu, który może być sprawiedliwie dzielony, a z drugiej strony zwiększa się niesprawiedliwość i rozpowszechniają się konflikty, które uderzają w jedność społeczną. Przyznał, że rozwój techniczny sprawił, że maszyny mogą dziś rozwiązywać problemy, które wcześniej były nie do pokonania, ale niosą także nowe, często podstępne zagrożenia. Dlatego Franciszek położył nacisk na osobę i konieczność, aby system technokratyczny dystansował się od kryterium efektywności.
Dzisiejsza ewolucja zdolności technicznych tworzy niebezpieczne możliwości. Zamiast dostarczania narzędzi, które poprawiają troskę o ludzkie życie, istnieje ryzyko nadania życiu logiki urządzeń, które decydują o jego wartości. To odwrócenie ma doprowadzić do nikczemnych skutków. Maszyna nie ogranicza się tylko do kierowania sama sobą, ale kończy na prowadzeniu człowieka. Ludzki rozum jest więc zredukowany do wyalienowanej racjonalności efektów, których nie można uznać za godnych człowieka.
O konieczności kontynuowania wspólnej drogi, której celem jest pełna komunia w Kościele, papież Franciszek mówił do członków organizacji Apostoliki Diakonia. Należy ona do greckiego kościoła prawosławnego i mocno zaangażowana jest w dialog ekumeniczny, zarówno na płaszczyźnie kultury, jak i teologii.
Ojciec Święty przypomniał, że ścisła współpraca członków Apostoliki Diakonia z Papieską Radą do spraw promowania jedności chrześcijan zaowocowała szeregiem wspaniałych projektów kulturalnych i formacyjnych. Wskazał, że jest to doskonały przykład tego, jak owocna może być współpraca katolików i prawosławnych. Podkreślił, że studenci, którzy skorzystali ze wspólnych projektów, namacalnie doświadczyli, że jest więcej rzeczy, które nas łączą, niż tych, które trzymają nas na dystans.
Wspólne działanie pomaga w odkrywaniu w nas braci. Młodzi uczą nas, byśmy nie pozostawali więźniami różnic, tylko rozpalali pragnienie wspólnej drogi, marząc o przezwyciężeniu przeszkód, które uniemożliwiają pełną komunię. To do nas należy kontynuowanie wspólnej drogi, wspólnych działań, by stawać się braćmi. Krok za krokiem, w rzeczach, które robimy, będziemy mogli zauważyć z Bożą pomocą obecność Jego miłości, która jednoczy nas w coraz mocniejszej komunii.
Po zakończonym wczoraj kościelnym szczycie na temat ochrony nieletnich jego organizatorzy spotkali się dzisiaj z szefami watykańskich dykasterii, by wyciągnąć wnioski z czterodniowych obrad i zapewnić ich realizację w praktyce. Jak powiedział ksiądz Federico Lombardi, który prowadził sesje ogólne watykańskiego szczytu, jednym z głównych wniosków jest stwierdzenie faktu, że standardy ochrony nieletnich różnią się w zależności od kraju. Innymi słowy, wciąż jeszcze istnieją kościoły lokalne, w których wiele pozostaje do zrobienia.
Włoski jezuita zapewnił jednak, że Stolica Apostolska jest zdeterminowana, by ten problem definitywnie rozwiązać w całym kościele. Temu służył zakończony właśnie szczyt i w tym mają pomóc kolejne kroki, które zostaną podjęte przez Watykan w najbliższym czasie, mówi ksiądz Lombardi.
Trzeba zrozumieć, że są diecezje i kraje, w których zrobiono już bardzo dużo, bo ten problem pojawił się tam dawno i dlatego wypracowano właściwe postawy, programy wsparcia dla ofiar, struktury służące prewencji, odpowiednie kursy formacyjne. A zatem w niektórych krajach Kościół ma już duże doświadczenie na tym polu. Teraz trzeba zapewnić, aby te doświadczenia zostały przeniesione do wszystkich wspólnot Kościoła na całym świecie. Są po prostu kraje, gdzie zrobiono bardzo mało i trzeba się do tego zabrać. Trzeba zastosować do własnych warunków to, co zdało egzamin w innych krajach. A zatem sytuacja w Kościele różni się w zależności od kraju. Uczyniono już bardzo dużo, by walczyć z nadużyciami, ale nie wszędzie. I tam, gdzie jeszcze tego nie ma, trzeba zadbać o wypracowanie właściwych postaw, niezbędnych struktur, służących słuchaniu ofiar i prewencji. Trzeba to zrobić wszędzie i na tym polega to wyzwanie.
Zdaniem księdza Lombardiego ważnym aspektem watykańskiego szczytu było zdemaskowanie przez papieża diabolicznego wymiaru tego procederu. To nam pokazuje, jak głębokie jest to zło i jak głęboka jest to walka. Stoi przed nami konkretny przeciwnik, potężny i bardzo inteligentny, dodał włoski jezuita.
Kościelny szczyt o ochronie nieletnich jest też wezwaniem do wiernych świeckich, aby włączyli się w walkę z nadużyciami seksualnymi w Kościele. Zwraca na to uwagę arcybiskup Charles Cicluna z Malty, który od wielu lat, najpierw jako pracownik, a obecnie drugi sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, walczy z tym haniebnym procederem.
Podkreśla on, że papież Franciszek oczekuje zaangażowania całego ludu Bożego. Chodzi tu zarówno o konkretne czyny, jak i wsparcie duchowe w postaci modlitwy i wyrzeczeń, bo walka z nadużyciami ma również wymiar duchowy. Postawa ludzi świeckich może być oparciem dla biskupów, którzy na tym polu muszą doświadczyć prawdziwego nawrócenia serca, mówi arcybiskup Cicluna.
Walka z nadużyciami w Kościele w dużej mierze zależy od nawrócenia serca nas, biskupów. To nie mogło się dokonać w 4 dni. To, co przeżyliśmy tu w Watykanie, było bardzo silnym doświadczeniem, które poruszyło serca biskupów, dało im do myślenia. Ale teraz, po powrocie do kościołów lokalnych, przewodniczący episkopatów muszą nie tylko wewnętrznie przetrawić to wszystko, co stało się w tych dniach w Rzymie, ale pomóc też swym współbraciom biskupom, aby również i oni przeżyli to nawrócenie serca, którego oczekuje od nas papież.
Kościół we Francji uczynił już bardzo dużo na polu walki z nadużyciami seksualnymi w Kościele. Tym niemniej również przewodniczący episkopatu tego kraju powraca po watykańskim szczycie do ojczyzny z konkretnymi postanowieniami poprawy.
Jak mówi arcybiskup Georges Pontier, w jego kraju wiele zła wyniknęło z faktu, że nikt nie chciał mówić o nieprawidłowościach, aby nie zaszkodzić jakiemuś księdzu, biskupowi czy całemu kościołowi. Jest to błędna postawa, która przetrwała jeszcze w niektórych kręgach, przyznaje metropolita Marsylii. Podkreśla on, że kościołowi może pomóc tylko prawda. Jeśli ktoś dopuścił się nadużyć albo je tuszował, musi ponieść tego konsekwencje, podkreśla arcybiskup Pontier.
Inną rzeczą, nad którą musimy jeszcze popracować, to słuchanie ofiar, bo to jest decydujące. Dopóki ludzie nie zdadzą sobie sprawy z powagi sytuacji, niewiele da się zmienić. A to właśnie świadectwa ofiar pozwalają nam dostrzec głębię tej tragedii. I to da się zrobić i trzeba to rozwijać we Francji. Oczywiście we właściwy sposób, z wyczuciem, z zachowaniem niezbędnej pokory, trzeba wsłuchać się w te świadectwa, które pokazują nam, że ten preceder jest o wiele bardziej poważny niż się sądzi i niż się sądziło w przeszłości.
Arcybiskup Pontier zauważył, że bardzo ważna jest w tym względzie współpraca między kościołami w różnych krajach. Na polu walki z nadużyciami wiele nauczyliśmy się dzięki doświadczeniom biskupów w Belgii i Kanadzie, dodaje przewodniczący francuskiego episkopatu.
Papież Franciszek zwołał zebranie nadzwyczajne synodu biskupów dla regionu panamazońskiego. Dowiadujemy się z komunikatu sekretariatu generalnego synodu, który podał oficjalną datę tego wydarzenia.
Spotkanie biskupów będzie trwało od 6 do 27 października. Hierarchowie będą prowadzić obrady na temat Amazonia, nowe drogi dla Kościoła i dla ekologii integralnej.
Papież dotknie naszej niełatwej codzienności i pokaże nam, że choć mieszkamy na peryferiach, to nie powinniśmy czuć się gorsi i odizolowani. Wskazuje na to ksiądz Luciano Cacciamani. Jest on proboszczem parafii świętego Kryspina z Viterbo, którą w najbliższą niedzielę odwiedzi Ojciec Święty.
Papież spędzi w parafii całe popołudnie. Spotka się z dziećmi i młodzieżą, na której pytania będzie odpowiadał. Przewidziano też spotkania z rodzicami dzieci mających przyjąć chrzest, bezdomnymi, których wspiera parafialna Caritas, a także chorymi i niepełnosprawnymi. Franciszek wyspowiada kilka osób i będzie przewodniczył mszy dla wspólnoty parafialnej.
Spotkaniem kapłanów-moderatorów odpowiedzialnych za ruch Światło Życie na Jasnej Górze zakończyła się 4-dniowa kongregacja wspólnoty oazowej. Wzięło w niej udział około 1000 osób, w tym goście nawet z Chin, gdzie ruch oazowy dynamicznie się rozwija.
Spotkanie oazowiczów wpisało się w obchody 40-lecia proklamowania krucjaty wyzwolenia człowieka zainicjowanej przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego w 1979 roku podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Krucjata ma mobilizować do walki z alkoholizmem oraz innymi zagrożeniami, przypomniał Marcin Łęczycki z Centralnej Diakonii Komunikacji Społecznej Ruchu Światło Życie.
Nie tylko zajmujemy się ludźmi zniewolonymi od alkoholu, narkotyków, przemocy, od seksualności, ale wkroczyła wirtualna rzeczywistość, internet. My to widzimy i staramy się przeciwdziałać temu przez modlitwę, post.
Krucjata prężnie rozwija się na przykład w Chinach.
Od 2012 roku do teraz do krucjaty przystąpiło 280 osób.
Oazowy system ewangelizacji i formacji obejmujący dotąd dzieci, młodzież i małżeństwa skupione w domowym kościele w ostatnim czasie wychodzi także ku osobom, które do tej pory nie miały swojego miejsca w ruchu Światło Życie, na przykład do singli, seniorów i rozwiedzionych. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Wolontariusze Fundacji Życie i Rodzina złożyli do Trybunału Konstytucyjnego petycję w sprawie aborcji eugenicznej. Podpisało się pod nią ponad 20 tysięcy osób, a jej celem jest jak najszybsze wydanie przez Trybunał orzeczenia w sprawie niekonstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej. Kaja Godek, pełnomocniczka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję, przypomniała, że niedługo po wpłynięciu wniosku do Trybunału jego prezes, Julia Przyłębska, zadeklarowała, iż rozpoznanie wniosku to kwestia miesięcy.
W tej chwili mija już prawie półtora roku, z tym wnioskiem nic się nie dzieje. Są do tego wniosku złożone pozytywne opinie zarówno prokuratora generalnego, jak i marszałka Sejmu. Trybunał nie wymaga już żadnych innych opinii i nic się nie dzieje. Nie ma wyznaczonego terminu rozprawy. Dochodzą sygnały, że takie orzeczenie mogłoby się już pojawić, że sędziowie, którzy zostali wyznaczeni do rozpatrywania tego wniosku, chcieliby ten wniosek już rozpatrzeć. Jedyną blokadą jest fakt, że pani prezes Przyłębska nie wyznacza terminu rozprawy w tej sprawie.
Komitet Zatrzymaj Aborcję czeka także na podjęcie parlamentarnych prac nad obywatelskim projektem pod tą samą nazwą. Po raz kolejny Fundacja Kapucyni i Misje organizuje akcję Wyślij Pączka do Afryki. Inicjatywa ma wesprzeć kapucyńskie projekty misyjne, na które w tym roku potrzeba 400 tysięcy złotych. Pomóc można przede wszystkim kupując wirtualnego pączka na stronie www.pączekkapucyni.pl. Można kupić dowolną liczbę wirtualnych pączków i w ten sposób wesprzeć dożywianie dzieci lub inne projekty prowadzone przez misjonarzy. W roku ubiegłym udało się zebrać w ten sposób ponad 530 tysięcy złotych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.